Motywy. Często, kiedy przygotowujecie się do rozprawki, do pisania rozprawki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, to taką pierwszą kwestią, którą przeglądacie, do której wracacie, są określone motywy literackie. No i oczywiście na temat motywów można powiedzieć bardzo dużo, ale dzisiaj na przykład zajmę się motywem najpopularniejszego i najbardziej pożądanego uczucia na świecie, jakim jest miłość. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że skoro miłość jest wszystkim, co istnieje, to oczywiście jej przejawy i takie też motywy znajdziecie już w epoce starożytności. Wystarczy wspomnieć biblijną pieśń nad pieśniami, żeby znaleźć właśnie obraz tej doskonałej, przepełniającej obie występujące tam postaci miłości. Oczywiście mówi się, że pieśń nad pieśniami to także obraz relacji pomiędzy Bogiem a Kościołem, ale nie na tym chciałabym się skupić. Żeby Wam przybliżyć motyw miłości, postanowiłam podzielić go na takie trzy rodzaje. Motyw miłości, która jest kierowana przez rodzica do dziecka, motyw miłości, która wiąże ze sobą kobietę i mężczyznę, i motyw miłości do ojczyzny, ten motyw najbardziej wzniosły, najbardziej też wymagający ofiar. Jeśli chodzi o motyw miłości, która istnieje pomiędzy rodzicem a dzieckiem, to warto pamiętać o utworach Jana Kochanowskiego, które znacie jako treny. Często uczniowie pytają mnie, czy pisząc o trenach, a więc o cyklu trenologicznym, trzeba umieć wskazać konkretny tren. No i tak, jeżeli chodzicie do liceum trzyletniego, to obowiązują Was wybrane treny z poziomu podstawowego. 5, 7 oraz 8. W szkole średniej realizujecie ten materiał dalej, w klasie pierwszej poznajecie inne treny. Jak gdybym miała wskazywać na konkretne treny poza 5, 7 i 8, to z pewnością wskazałabym na 10, 11 oraz 19. Ale jeżeli już mówimy o miłości ojca do dziecka, to w tych pierwszych trenach z całego cyklu zobaczycie ogrom rozpaczy, jaka dominuje po stracie ukochanej Urszulki. Ojciec wspomina o niej w sposób wyjątkowo, powiedziałabym, pełen żałości. W jednym z trenów mówi wyraźnie, że pełno nas, ale jakby nikogo nie było. Strata dziecka powoduje, że w domu, w którym jest dość dużo ludzi, panuje okropna cisza i wielki smutek. W jednym z trenów mówi również o tym, że dziecko było tak bardzo zdolne, że z pewnością odziedziczyło po nim talent i mogło stać się Safo słowiańską, a więc taką Safoną, wielką, wybitną poetką. Mówi o chowaniu dziecka w skrzynce. Widzi dziecka ubiory, wstążeczki, a zatem wymienianie tych przedmiotów, mowa o tym, to dostrzeganie na każdym kroku śladów obecności Urszulki potęguje ból ojca i sprawia, że ta jego miłość, która została wystawiona na tak straszną próbę, jest związana z cierpieniem nie do opisania. Ukojenie dopiero Jan Kochanowski przedstawia nam w trenie 19. Staje się ono czymś, co poprzedza senne widzenie matki trzymającej na rękach Urszulkę. Staje się więc ono związane z takim, powiedziałabym, wydarzeniem metafizycznym, w którym, przekonawszy się, że dziecko nie cierpi i jest szczęśliwe w zaświatach, podmiot liryczny trenów zaczyna powoli godzić się z tą stratą. Motyw miłości mężczyzny do kobiety, czy kobiety do mężczyzny, jak wolicie, także zdarza się niezwykle często, ale myślę, że nie będziecie zdziwieni, kiedy powiem o motywie miłości w Lalce. To jest oczywiście miłość nieszczęśliwa. Warszawski kupiec, szlachcic z pochodzenia wprawdzie, ale jednak znany wszystkim jako kupiec galanteryjny, Stanisław Wokulski zakochuje się w arystokratce Izabeli Łęckiej. To dla niej pomnaża swój majątek, a następnie podejmuje szereg czynności, aby ją niejako otoczyć i zwrócić jej uwagę na siebie. Wykupuje jej serwis, srebra, także kamienicę Łęckich, która miała być zlicytowana. Stara się być zawsze w jej pobliżu, w jej otoczeniu, spełniać wszystkie zachcianki, marzenia i oczywiście być obok na wypadek jakiejkolwiek potrzeby. Dumna i próżna jednocześnie kobieta nie dostrzega jednak wysiłków Wokulskiego. rani jego uczucia, nawiązuje przelotne romanse z aktorami czy muzykami. Ostatecznie jest nadzieja dla tego związku, kiedy po powrocie z Paryża do Zasławka Stanisław Wokulski w czasie właśnie tego letniego pobytu w tym miejscu spotyka pannę Izabelę i udaje się nawiązać z nią jakąś cieplejszą, lepszą relację. No ale to wszystko ulega zniszczeniu, kiedy później w drodze pociągiem Wokulski z angielskiej rozmowy podsłuchuje, że Izabela zdradziła go z kuzynem Kazikiem Starskim. Miłość bardzo trudna, miłość, o której można powiedzieć wszystko, oceniać, potępiać, podziwiać, żałować bohaterów, ale miłość na pewno skomplikowana, warta tego, aby się nad nią pochylić. No i na koniec miłość do ojczyzny. Jak tu już powiedziałam, miłość, która jest najbardziej wymagająca i też najodważniejsza. Miłość, która sprawia, że bohaterowie zyskują niezwykłą odwagę i decydują się poświęcić często własne życie, jest oczywiście także tym rodzajem uczucia najszlachetniejszego. Czytaliście już o tym chociażby w szkole gimnazjalnej, podstawowej, mam tu na myśli Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, ale w szkole średniej warto pamiętać o tej niezwykłej miłości do ojczyzny, która powoduje niesamowite czyny i jednocześnie wielkie poświęcenie u bohaterów i tu mam na myśli trzecią część Dziadów Adama Mickiewicza, a w szczególności scenę więzienną, której bohaterowie przedstawiają swoje los, jak również omawiany jest los jednego z bohaterów, Jan Czewskiego, który mimo tortur, mimo wyczerpania fizycznego i nawet tego, że już nie mógł chodzić, prowadzony do więziennej karetki, podtrzymywany przez strażnika, nadal wołał: niech żyje Polska. Ale zwróćcie uwagę na głównego bohatera, na bohatera, który z Gustawa przemienia się w Konrada i który jednocześnie deklaruje tą wewnętrzną przemianą, również zmianę miłości do kobiety na miłość do ojczyzny. Konrad jest do tego stopnia zdolny poświęcić się dla swojego ukochanego narodu, że decyduje się w wielkiej improwizacji na walkę z samym Bogiem, a nawet na utratę szansy na życie wieczne, prawda, w zgodzie z Bogiem, decyduje się nawet na potępienie właśnie dlatego, że kocha ojczyznę i wadzi się z Bogiem w tym swoim wielkim monologu o rząd dusz. Nie chce bowiem, aby jego naród cierpiał. Ta postawa Konrada nosi nazwę postawy prometejskiej właśnie dlatego, że podobnie jak mityczny tytan Prometeusz, który z miłości dla ludzi poświęcił się, no i oczywiście bogowie go ukarali, tak Konrad samotnie poświęca się dla swojego ukochanego narodu. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie kiedykolwiek opowiadać bądź pisać w rozprawce na temat właśnie miłości, to z pewnością sięgniecie do tych lektur, aby wykorzystać przedstawione tam właśnie realizacje tego motywu. Dziękuję. Wiedza z Wami. Pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube.